fa poco. Dzisiaj mamy taki dzień związany z wspominaniem tego, co Jezus zrobił dla nas. Dziękujemy Bogu za to, że kiedyś w niebie zapadła decyzja, że Bóg będzie chciał uporządkować pewne sprawy i nam ludziom z Bożej łaski zostało darowane życie. Ojciec postanowił, że daruje nam życie i uzgodnił z Synem, że coś z tym zrobią. Wszyscy znamy historię, jak to się stało. Niedługo będziemy wspominać pewne wydarzenie, że Jezus przyszedł na ten świat, aby coś zrobić. I między innymi jedną z rzeczy, którą zrobił, to jest uporządkował sprawę między Bogiem a ludźmi. I my możemy dzisiaj z tego korzystać, możemy się cieszyć, możemy mieć wielką korzyść. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to jest zbawienie z łaski, a uczynki i służba. Mamy dzisiaj taką okazję, że spotykamy się przy stole i możemy mówić o tym, że Jezus coś dla nas uczynił, że nas zbawił. Pytanie jest, o co chodzi z tym zbawieniem? Od czego nas uratował? Bo my czasami mówimy pewne stwierdzenie, mówimy, że Jezus nas zbawił, ale od czego? Od czego was Jezus zbawił? Tak. Niektórzy powiedzieli, ale to było bardzo mało ludzi, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że Jezus zbawił nas od śmierci. Każdy człowiek wierzący, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, zacznie żyć. I daje nam życie wieczne. I my czasami myślimy, że nasze życie wieczne zacznie się, kiedy umrzemy tu, na ziemi. Ale nasze życie wieczne zaczęło się wtedy, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. I my w Nim żyjemy, my w Nim trwamy i już tu, na ziemi, mamy życie wieczne. Bo nawet gdy przyjdzie śmierć, to nie oddzieli nas od Jezusa Chrystusa. My już żyjemy w Nim, dziś. Także kiedy myślicie o życiu wiecznym, nie myślcie o czymś, co stanie się dopiero jak nasze ciało znajdzie się na cmentarzu. My już teraz żyjemy życiem wiecznym, które dał nam Jezus Chrystus. Zbawienie z łaski. Niedawno był cytowany fragment z listu do Efezjan na tym miejscu. Jest to jak gdyby sztandarowy werset protestantów. Bardzo chętnie cytowany, bardzo chętnie wspominany, mówiący o tym, że zbawienie jest z łaski. Kiedyś Martin Luther przeczytał ten fragment i musiał zrewidować swoje poglądy, musiał zrewidować wszystko, co do tej pory było wkładane w jego życie. Bo było tak w dziejach Kościoła, że mówiono ludziom, że jak zapłacą za pieniądze w odpuście, to będą im grzechy odpuszczone. I Luther się doczytał. W Bożym Słowie, które było po łacinie pisane wtedy. Od Lutra się zaczęło, że zaczęli ludzie przekładać na narodowe języki Biblię. Wcale nie było to tak dawno. Także mamy dzisiaj też szczególną łaskę, że możemy czytać Biblię w swoim narodowym języku. On przeczytał, że zbawienie jest z łaski. Efezjan 2 rozdział, 8, 9, 10 werset. Gdybyśmy czytali wcześniej, to byśmy, Paweł pokazuje, jak wielką wartość ma śmierć, zmartwychwstanie i życie w Jezusie Chrystusie. gdybyśmy czytali pierwszy i drugi rozdział, pierwszy rozdział, byśmy widzieli, że Paweł mocno wskazuje na to, że Chrystus jest największą wartością, jaka jest darowana człowiekowi. I mówi na końcu coś takiego. Na końcu, można tak powiedzieć, na końcu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Paweł pokazuje bardzo wyraźnie, że to, co my zrobimy w swoim życiu, nie będzie miało żadnego wpływu na to, czy będziemy zbawieni, czy nie. Bo tylko łaska, czyli ta niezasłużona dobroć od Boga, sprawia, że my możemy przed Nim stanąć. O to usprawiedliwia łaska, którą dał nam Jezus Chrystus, Jego krew, nas usprawiedliwia z naszych grzechów i my możemy stanąć przed sprawiedliwym Bogiem. Ale ten fragment mówi, także to jest jedna rzecz, ale ten fragment mówi, że Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To znaczy, że to, co mamy robić, to, co mamy czynić, inaczej. Zbawienie nie jest tylko pewnym zdarzeniem, jednym, na którym nasze chrześcijańskie życie się kończy. To jest dopiero początek drogi za Jezusem Chrystusem. I każdy chrześcijanin, każdy człowiek, który poznał Jezusa Chrystusa, musi zdawać sobie z tego sprawę, że musi zacząć pełnić swego rodzaju służbę dla Boga. Dzisiaj było cytowane na tym miejscu, był cytowany fragment z listu do Galacjan 2:20, gdzie jest napisane, gdzie Paweł pisze, że moje życie jest teraz życiem w wierze w Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus Chrystus objawi się Pawłowi na drodze do Damaszku, to kompletnie przemieniło jego życie. Paweł już nie był taki sam. Paweł już nigdy nie był taki sam. Z prześladowcy Kościoła stał się jego orędownikiem, stał się jego piewcą. Poznawał Jezusa Chrystusa jak tylko mógł. Biblia nie mówi mi, czy Paweł spotkał Chrystusa w ciele. Wiemy o tym, że spotkał go na pewno na drodze do Damaszku. Ale Paweł też mówi, że ja już nie znam Chrystusa według ciała. On już nie jest dla mnie kimś, kto żył w ciele, ale jest kimś, kto ma wpływ na moje życie i je prowadzi. Każdy człowiek, który chce iść za Jezusem Chrystusem, musi mieć świadomość tego, że musi się poświęcić. To poświęcenie będzie dla niego pożytkiem i z tego poświęcenia wyjdzie jakaś służba, którą będzie czynił dla Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że człowiek się nawróci i 40 lat będzie przychodził tylko na nabożeństwo. To nie zrobi z ciebie ucznia Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, pewien kaznodzieja, powiedział takie zdanie, że mieszkanie w garażu nie zrobi z ciebie samochodu. Kiedy zamieszkasz w garażu, nie będziesz samochodem, dalej będziesz człowiekiem. Tak samo przychodzenie do kościoła, tylko przychodzenie, nie zrobi z ciebie chrześcijanina. Paweł mówił, moje życie jest teraz życiem w wierze w Syna Bożego. Życiem w wierze. Gdybyśmy żyli życiem w wierze w Jezusa Chrystusa, nasze życie prawdopodobnie wyglądałoby zupełnie inaczej niż dzisiaj wygląda. Być może dzisiaj powinniśmy przy tym stole, przy którym się zgromadzamy, powinniśmy zastanowić się, jaki jest poziom naszej wiary, jak mocno jesteśmy zaangażowani w służbę, jak mocno jesteśmy zaangażowani w coś, co możemy zrobić dla Jezusa Chrystusa i dla Jego Kościoła. Ja kiedyś zastanawiałem się, co mam dzisiaj powiedzieć, to zacząłem się nad tym mocno zastanawiać, czy moje życie jest życiem w wierze i czy moje życie jest na tyle zaangażowane w to, co mam robić dla Jezusa Chrystusa, że mógł powiedzieć tak jak Paweł, że moje życie jest życiem w wierze. Kiedy przychodzą problemy, kiedy spotykamy się z jakimiś rzeczami dziwnymi, czy wystarcza nam wiary do tego, żeby się przeciwstawić przeciwnościom? Ale to jest właśnie to, o czym chcę teraz powiedzieć. Służba przynosi pożytek. Chcę, żebyście sobie otworzyli list do Rzymian, jak macie Biblię. 6 rozdział. Od 16 wersetu chciałbym czytać. List do Rzymian, 6 rozdział, od 16 wersetu. To jest fragment, który mówi nam o tym, że człowiek wierzący, który został zbawiony z łaski, musi podjąć ciężar służby dla Jezusa Chrystusa. Bo wtedy tak naprawdę człowiek jest w stanie zauważyć działanie Ducha Świętego w swoim życiu, jest w stanie zauważyć działanie Jezusa Chrystusa na jego życie. Okej. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Niesamowity werset. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiś więc mieliście wtedy pożytek taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Chrześcijanie, ludzie wierzący, ludzie, którzy czytają Biblię, pamiętałem 6:23 Rzymian i to tylko jedną część. Jaką? Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Ale my dzisiaj przeczytaliśmy większy fragment, który odsłania nam to, że nie to jest główną rzeczą w tym fragmencie. Tu jest powiedziane, że służba przynosi pożytek dla życia. Poświęcenie przynosi pożytek. Chcę wam powiedzieć, że niektórzy ludzie chcieliby od razu robić coś perfekcyjnie. Dajmy na to, posłużę się przykładem muzyka. Ktoś powie, ja bym może chciał grać na gitarze, ale za bardzo nie umiem tego robić. Okej. Pytanie podstawowe, czy chcesz się uczyć? Oczywiście. Od razu nie będzie to wychodzić. Od razu nie będzie super ekstra ktoś grał. Ja kiedyś chodziłem na orkiestrę i pamiętam takiego chłopaka. On przyszedł i chciał grać na trąbce. Trąbka jest bardzo trudnym instrumentem. Że na niej dobrze grać, trzeba latami po prostu ćwiczyć. Inaczej nie nauczy się nigdy grać na tym instrumencie. I on po dwóch lekcjach chciał wyrzynać już co najmniej w drugiej oktawie grać, a może nawet i w trzeciej, gdzie ludzie po latach dopiero osiągają pewien poziom i można powiedzieć, że cały czas będą się uczyć. I on powiedział, ja nie wiem, co jest grane, ale niestety nie umiem grać. Ja bym chciał grać, ale to mi nie wychodzi. I pamiętam, jak taki nauczyciel, on teraz chyba w Koszalinie albo w Słupsku jest, powiedział do niego tak, wiesz co, kolego, ja ćwiczę, gram na trąbce od 7 lat. Jak miałem 7 lat, to mnie wysłali rodzice na to, po to, żebym grał na trąbce. Aha. I mówię, wiesz co, mój nauczyciel mi kazał robić przez pierwszy rok, jak przychodziłem do niego na lekcję, kazał mi trąbkę zostawić w futerale, wziąć ustnik i tylko cały czas ćwiczyć usta, bo to gra na trąbce polega na tym, że trzeba tak, mówiąc kolokwialnie, tak pierdzieć w ustnik. Przepraszam za to stwierdzenie, ale dokładnie tak jest. To jest cały sekret. Nauczyciel nie dał mu w ogóle trąbki do ręki przez pierwszy rok. Tylko ustnik. Mówi, jak to? Opanujesz i ci się nie znudzi, to znaczy, że będziesz grał. Przez rok chodził, 45 minut, sobie trąbił. My, jako ludzie, odnosząc to do naszego życia, kiedy zaczynamy pewną służbę, to byśmy chcieli robić to perfekcyjnie. Byśmy chcieli robić to od razu doskonale. Weźmy porażki. Weźmy miał sukcesy i będą rzeczy, które nie będą ci się udawać i to jest zupełnie normalne. Ale każde podjęcie wysiłku to jest pożytek, bo każde podjęcie wysiłku to jest poświęcenie. Musisz poświęcić swój czas, musisz poświęcić swoje pieniądze, musisz poświęcić czasami swoje hobby, ale to poświęcenie, Biblia mówi, że przynosi pożytek. Kiedy zaczynamy służyć dla Boga, to zaczyna przynosić do naszego życia pożytek. Jaki? Że będziemy coraz bardziej zauważyć działanie Ducha Świętego Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I będziemy mogli powiedzieć tak jak Paweł, że moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. Myślicie, że Paweł od razu wystartował zwiastować Ewangelię? Dzisiaj tam jest wojna w Syrii. Z Damaszku udał się do Antiochii i tam uczył się, badał pisma. On musiał się przygotować do tego, żeby wykazywać swoim ziomkom, Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. On nie poszedł na żywioł, przygotował się do tego. Zanim zaczął swoje podróże misyjne, był przygotowany i na podstawie pism był w stanie wykazać, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy mówił o tym ludziom, to nie były tylko puste słowa, ponieważ to, że się przygotowywał przez pewien czas, spowodowało też to, że był bardzo blisko swojego Pana, był bardzo blisko Jezusa Chrystusa. I kiedy mówił o uzdrowieniu, które robi Mesjasz, które może uczynić Mesjasz, to od razu się proklamowało. Kiedy ktoś był chory, wkładali na niego ręce, Paweł się modlił i taki człowiek był uzdrowiony. Każdy z nas, jako człowiek wierzący, musi mieć świadomość, że musi się poświęcić. Jeżeli się poświęci, to przyniesie pożytek do jego życia. I tu jest jeszcze napisane w 22 wersecie, że to przyniesie cel, osiągnięcie celu, jakim jest życie wieczne. Piotr mówi w swoim pierwszym liście, że wierzący człowiek powinien osiągnąć cel swojej wiary, którym jest życie wieczne. Zaczęliśmy żyć, kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy żyć, ale musimy to tak pielęgnować, żeby kiedyś z Chrystusem się spotkać. Nawet jak spotkając na tej ziemi śmierć, to musimy mieć taką świadomość, że dalej, gdy pójdziemy, to spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Pamiętajmy o tym, to, co chcę, żebyście zapamiętali, o tak. Jezus nas zbawił nie po to, żebyśmy siedzieli w ławce w kościele, ale każdy zbawiony człowiek jest powołany do tego, żeby pełnić jakąś służbę, żeby się czymś zająć, żeby się w tym ćwiczyć, żeby być coraz lepszym w tym, żeby poznawać Jezusa Chrystusa i żeby mieć z tego pożytek. A przez to, co będziemy robić, żeby osiągnąć w końcu cel, którym jest życie wieczne. To jest w skrócie to, o czym mówię od początku. Ale jak trwać, jak już mamy jak gdyby pewien pomysł? Zakładam, że ten pomysł na życie jest skonsultowany z Bogiem i Duch Święty jest inspiracją do tego, jak działać, jak trwać w duchowej rzeczywistości. I teraz chcę powiedzieć kilka słów na ten temat. List do Galacjan, to jest niedaleko Efezjan, dziś już było cytowane z tego listu. List do Galacjan, 5 rozdział. Od 16 wersetu będziemy czytać o tym, że to, co teraz powiedziałem, pójście w służbie za Jezusem Chrystusem nie jest wcale łatwe. To jest walka z przeciwnościami zewnętrznymi, ale to jest także walka z sobą samym. Kiedy ludzie chcą podejmować jakiś wysiłek dla Boga, bardzo często zdarza się tak, że rezygnują, bardzo szybko rezygnują z tego, co zaczęli robić, dlatego że nie mogą sobie poradzić z przeciwnościami i nie mogą sobie poradzić przede wszystkim z samym sobą. I kilka słów o tym, jak zrobić, co robić, co czynić, żeby to, co zaczęliśmy robić, przynosiło trwałe efekty. Żebyśmy nie mieli słomianego zapału, żebyśmy nie patrzyli na pewne sprawy tylko przez hura, dam radę, zrobię to, a za miesiąc wcale mi się to nie podoba. Pamiętacie tego trąbkarza, o którym dzisiaj mówiłem? On przyszedł chyba na 3 lekcje, stwierdził, że to nie jest dla niego, bo jak on tak długo ma się uczyć grać, to podziękuję. I może był na 3 albo 4 lekcjach. Jeszcze dobrze nie ogarnął tematu, jeszcze nawet nie poznał, co jest w tym instrumencie, dlaczego to działa i tak dalej. Już mu się znudziło. Już wiedział, że będzie musiał włożyć wielki wysiłek w to, żeby nauczyć się grać, i zrezygnował i w ogóle nie chciał tego podjąć. Myślę, że my jako ludzie wierzący czasami Bóg nam daje pewne myśli, Bóg nam daje pewne pomysły, które możemy zrealizować, które wiemy gdzieś w środku, wewnątrz samych, że powinniśmy realizować, ale zwyczajnie nie mamy siły. Zwyczajnie nie możemy sobie z tym poradzić, zwyczajnie nie możemy się z tym jak gdyby oswoić w swoim życiu. To jest tak, jak weźmiesz ślub. Jak ja wziąłem ślub, to już nigdy nie było moje życie takie samo, jak było za kawalera. Jak wziąłem ślub, to nie patrzyłem, nie siedziałem z moją żoną przy stole i nie patrzyliśmy po 3-4 godziny sobie w oczy i mówiliśmy, ale cię kocham. Jest fajnie, kiedy usiądziemy z Jezusem i modlimy się pół godziny, godzinę, czytamy Boże Słowo. Ale Jezus, tak jak ludzie w małżeństwie, wymaga od nas czegoś więcej. Okej, ja ci teraz powiedziałem, co ty masz zrobić, co robisz źle. Teraz musisz tak robić, żeby iść dalej, żeby iść o krok dalej. Przychodzą obowiązki. przychodzą nowe wyzwania, przychodzą nowe rzeczy. Już nigdy nie będzie takie życie, jakie było do tej pory. Nigdy. Niektórym, wiecie, w małżeństwie jeszcze posłużę się tym przykładem. Niektórym nie pasuje nowa rzeczywistość. I zamiast zacząć zmieniać siebie, to wybierają drogę na skróty i ludzie się rozwodzą. Tragedia. Myślicie, że z wiarą w Jezusa jest inaczej? Niektórzy się zapalili. Super ekstra. Przez ten zbór, nie wiem, z 50, 100 ludzi, może więcej nawet się przewinęło i ich tu dzisiaj nie ma. Zapalili się, modlili się, podnosili ręce do góry, ale pewnego dnia powiedzieli, nie chce mi się już. Dlatego Piotr i apostoł Paweł mówią, że mamy cel do osiągnięcia. Jezus dał nam cel do osiągnięcia, jakim jest życie wieczne i zbawienie duszy. To jest cel, który widzimy gdzieś daleko. A to, co robimy po drodze, to jest nasza służba. Jeżeli jesteśmy wierni, jeżeli będziemy wypełniać tę służbę, to Jezus będzie nas uczył, będzie nas błogosławił, będzie nas dopingował do tego, żebyśmy szli dalej. Czasami staniemy przed trudnymi rzeczami, które będą nas przerastać. Ale kiedy idziemy z Jezusem Chrystusem, to wierzę w to, że ta droga jest łatwiejsza. Czasami Jezus bierze nas, powiedzmy kolokwialnie, na barana i nas przenosi przez pewne sytuacje, bo sami byśmy sobie z tym nie poradzili. Kiedy my jesteśmy wierni, wtedy On tak samo jest wierny dla nas. Podejrzewam, że nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy Mu wierni, to On i tak jest wierny, bo tak to, co obiecał, to realizuje. Okej, rozgadałem się. A miałem mówić o życiu w duchu. Ale mówię o życiu w duchu. Mówię o duchowych rzeczach. Mówię o tym, że bez Ducha Świętego chrześcijanin nie może sobie poradzić. Mówię o tym, że bez Ducha Świętego człowiekowi wierzącemu jest bardzo trudno radzić sobie z czynnikami zewnętrznymi, które atakują jego życie. I bardzo trudno jest poradzić sobie z sobą samym. Bo twój największy wróg to tak naprawdę nie jest diabeł, ale jesteś ty sam dla siebie. Zawsze będzie inaczej mówił niż duch mówi. Zawsze twoje ciało będzie mówić inaczej niż duch mówi. I o tym konflikcie pisze Paweł. List do Galacjan, 5 rozdział, 16 werset. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobażali żądzy cielesnych, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Chcę się tu zatrzymać. Czasami jest tak, że my robimy to, co chcemy, a nie robimy tego, co Bóg chciałby zrobić przez nasze życie. I wtedy jest właśnie ten konflikt wewnętrzny między naszym ciałem, a między tym, czego Bóg chce w Duchu Świętym dla naszego życia. I co Paweł mówi? A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Bardzo ważna sprawa. My czasami, jako ludzie, chcemy sobie nałożyć zakon. Chcemy sobie zrobić taką rutynę, o, jak wojsku. 7 pobudka, godzina modlitwy i tak dalej, i chcemy wprowadzić rutynę do naszego życia. A tu jest napisane, że jeśli Duch nas prowadzi, nie jesteśmy pod zakonem. Ludzie błądzą dlatego, że próbują nałożyć na siebie swój zakon. Próbują nałożyć na siebie ciężary, których nie są w stanie udźwignąć. A co mówi Boże Słowo? Poddajcie się Komu? Bogu. A przeciwstawcie diabłu, wtedy on ucieknie od was. Słowo Boże mówi, że człowiek powinien się poddać Bogu. Nie tworzyć swój własny zakon. Skąd się biorą ortodoksyjni ludzie w różnych religiach? Zaczynają tworzyć swój własny zakon. I myślą, że przez te zasady, które wprowadzają do swojego życia, które czasami nie są w ogóle zgodne z Bożym Słowem, sobie wyobraźcie, będą lepsi. Oni chcą być lepsi niż to, co Bóg im jest w stanie zaoferować, co Bóg im oferuje. Bo myślę, że znajdą się bliżej Boga. Różnego rodzaju sekty przez lata, przez wieki działają w ten sposób, że znajduje się ktoś, kto mówi, ja mam lepszy pomysł niż Boże Słowo. Ja wiem lepiej. To jest jedyna właściwa droga. To jest jedyna słuszna droga. Wiecie, kto tak może powiedzieć? Tylko Jezus mógł powiedzieć, ja jestem drogą, którą idziemy do Ojca. Ja jestem tą drogą, która wam da dostęp do Ojca. A ludzie czasami tworzą sobie zakon, mówią, ja mam też drogę. Trochę biblijną, trochę swoją, jakoś nią pójdę. A apostoł Paweł mówi, jeśli was Duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. W innym miejscu jest napisane, że jeśli Duch nas prowadzi, to możemy siebie nazwać dziećmi Bożymi. Jeśli jesteśmy pod zakonem Ducha, Paweł cały czas gdzieś się przewija w jego nauczaniu to, że trzeba mieć kontakt z górą, trzeba mieć kontakt z Duchem Świętym, żeby nie zbłądzić, żeby znowu nie wpaść pod jarzmo prawa, które wymyślił człowiek. Niedawno było to przeczytane, nie wiem, w niedzielę, a nieważne. Pastor mówił, tak. Z Ewangelii Jana, 1:17. I tam jest napisane, że zakon został nadany przez Mojżesza. Jak możecie to wyświetlić? Czy nie mówię czegoś innego? Ewangelia Jana, 1:17. Jak znajdziecie? Ten werset mówi, że zakon został nadany przez Mojżesza. Podwaliny pod to dał Bóg. Widzicie to? Zakon bowiem został nadany przez człowieka, przez Mojżesza. Podwaliny pod zakon położył Bóg. Żydzi do dzisiaj żyją w prawie mojżeszowym, bo nie chcą uznać Jezusa za Mesjasza. A co mówi Boże Słowo dalej? Co mówi Jan? Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. My nie musimy tworzyć sobie zasad, które będą nas usprawniać. Wszystkie zasady, które są nam potrzebne do życia, są zawarte w Bożym Słowie. Tu niczego dziwnego nie znajdziemy. Jezus nas uwolnił od dziwactw, które wymyślali ludzie i sami siebie tym umartwiali. Kiedy zaczynasz służbę, zawsze jest pokusa taka, żeby stworzyć swoje zasady. Żeby działalność między człowiekiem a Bogiem wpisać w nasze zasady. Ale prawda jest taka, że Duch Święty nam daje zasady, według których my mamy postępować. One nigdy nie będą inne niż to, co mówi Boże Słowo. One zawsze będą zgodne z Bożym Słowem, a to, co ty wymyślisz, będzie dobre dla ciebie. Ale niekoniecznie będzie miało to coś wspólnego z Bożą dobrocią. Bo człowiek jest taki, że dobroć rozumie przez to, co jest dobre dla niego. Człowiek jest taki, że próbuje wybiórczo traktować niektóre rzeczy. To mi pasuje, to mi nie pasuje. O, to jest fajne, ale z tym to się nie zgadzam. I Duch Święty jest potrzebny do tego, żebyś sobie nie wybierał tego, co chcesz. tylko przyjął pełną Ewangelię i dzielił się z nią innymi ludźmi. Przyjął pełną Ewangelię i żeby ta Ewangelia miała wpływ na twoją służbę. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, niedawno było o tym, wrogość, spór, o, zazdrość, ciekawa sprawa, jawne uczynki ciała, które nie są związane z duchem. Knowania, właśnie, otrzepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ta lista w liście do Galacjan jest jak gdyby skomparowana, czyli przeciwstawiona temu, o czym za chwilę będę czytał, czyli przeciwko owocom ducha. Kiedy ludzie zaczynają sobie tworzyć zakon, nie dają sobie z nim rady. I kiedy nie dają sobie z nim rady, zaczynają robić takie rzeczy, jak tu jest napisane. To nie jest napisane do ludzi ze świata. To jest napisane do ludzi wierzących, że uczynki ciała są takie, a nie inne. Każdy człowiek, który zaczyna swoją służbę dla Jezusa Chrystusa, jest narażony na to, że zacznie żyć według ciała, że przestanie mieć kontakt z Duchem Świętym i tego nikt nie chce. Tego nikt nie chce, żeby tak się działo. I Bóg chce, żeby człowiek, chce ochronić człowieka. Chce, żeby człowiek był pod ochroną Bożą i chce, żeby żył według Ducha. Ponieważ każdy człowiek, który żyje według Ducha, nie będzie robił tych rzeczy, które przeczytałem przed chwilą. Co jest przeciwstawieniem tego? Jest życie w duchu. Nie jest życie w głową w chmurach. Jest to realne życie tu, teraz, na tej ziemi. Jest to realne życie w rzeczywistości, w której nasze życie się znajduje. Każdy z nas ma jakieś swoje problemy, każdy ma jakieś swoje rzeczy do zrobienia, ale Bóg chce, żebyśmy żyli według ducha. I każdy człowiek, który żyje według ducha, będzie przynosił jego owoce, o których tu jest napisane. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Kiedy Duch Święty w nas działa, powoduje, że nasza służba będzie rosnąć. Będzie wzrastać, że będziemy nabywać takich cech charakteru, jak tu są napisane, jakie są tu napisane. Będziemy mieli miłość, będziemy mieli radość, nie tylko jak oglądamy jakiś kabaret w telewizji. Będziemy mieli pokój w swoim życiu. Wiecie, ilu ludzi dzisiaj żyje bez pokoju? Martwią się tym, co będzie jutro. Martwią się w tym, czy zachorują na raka, czy nie. Martwią się tym, czy ich dzieci, czy będzie ich stać na wychowanie dzieci. Martwią się tym, czy ich dzieci nie zbłądzą. Ja też czasem się takimi rzeczami martwię. A Bóg mówi, jeżeli będziesz żył według ducha, to będziesz miał pokój. Bo to, co będziesz robił, będzie miało wpływ na twoją rodzinę. Będziesz robił głupie rzeczy, to też będzie miało wpływ na twoją rodzinę. Będziesz robił mądre rzeczy z Bogiem, jak najbardziej to będzie miało wpływ na moją rodzinę. Bóg chce, żebyśmy mieli pokój, cierpliwość. Dzieci są takimi szlifierkami, które cały czas nas piłują, żebyśmy mieli cierpliwość. Asia się śmieje. Halo! Za chwilę będę kończył. Macie takich ludzi, którzy was ten szlifują cały czas? Są ludzie, którzy są jak szlifierki i trenują naszą cierpliwość. Ale owocem ducha jest cierpliwość. Słyszeliście, żeby w Bożym Słowie Paweł mówił kiedyś, no już tyle chodzę, Panie Boże, nie chce mi się. Tyle już zwiedziłem, w cudzysłowie zwiedziłem, tyle już obszedłem miejsc, że już naprawdę mam dość. Przeczytacie coś takiego w Dziejach Apostolskich, że Paweł coś takiego powiedział? On się zastanawiał, kiedy był w innych zborach. My czasami myślimy, tak jak jako ludzie współcześni, że co to był za problem. Dzisiaj weźmiesz telefon, zadzwonisz gdziekolwiek chcesz, na całym świecie. Włączysz sobie Skype'a i widzisz kogoś tam, nie wiem, 2000 kilometrów. 20 lat temu, gdzie tam 20? 15 lat temu coś takiego jak Skype to było science fiction. W 98 roku telefon podłączyli u mnie na wsi. Tak, 98 rok. I my myślimy tak jak ten, jak człowiek współczesny. Paweł szedł do innego miasta i myślał, co było 3 miejsca temu, czy ci ludzie się rozwijają. On nie myślał, że przeszedł tyle kilometrów, ale myślał, czy ci ludzie dalej trwają w wierze w Jezusa Chrystusa. To jest poziom, który powinniśmy jako ludzie wierzący osiągnąć. Nie martwić się moim własnym życiem, czy będę miał taki samochód, czy będę miał taki, czy będę miał trupa, którego będę musiał cały czas naprawiać. Kiedy osiągniemy poziom wysoki duchowy, nie będzie miało dla nas znaczenia, czy jeździmy super nowoczesnym samochodem salonu, czy 20-letnim samochodem, który cały czas trzeba na kopa odpalać. Będziemy myśleć o tym, czy to, co zrobiliśmy dla Jezusa Chrystusa, pracuje dalej. Czy ludzie, którzy uwierzyli przez nasze życie, dalej pracują dla Jezusa Chrystusa, dalej z Nim są. To jest cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i tak dalej, i tak dalej. Zbawiony człowiek będzie łamał swoje ciało. I to nie dlatego, że on będzie chciał je złamać. To jest zakon, to jest religia. Kiedy ty chcesz sam coś zrobić z swoim ciałem, z tymi podszeptami, które gdzieś się pojawiają w nas, które pojawiają się w naszym umyśle, które mówią, nie, nie rób tego. A po co znowu tam pójdziesz? No już tyle chodzisz do tego kościoła, no ile jeszcze tam będziesz chodził? Przecież 2 razy w tygodniu wystarczy. To jest ciało. A jeszcze przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie, no ile tam znowu idziesz do kościoła? Albo znowu tam się wziąłeś za jakieś robienie rzeczy dziwnych? To przynosi pożytek. Ale zbawiony człowiek powie, to jest właściwa droga. Nawet gdy muszę zapłacić cenę, wiem, że to jest właściwa droga. Nawet gdy muszę poświęcić swój czas, poświęcić swoje pieniądze, to wiem, że to jest właściwa droga. Bo zbawiony człowiek potrafi umartwiać swoje ciało i uczynki z nim związane. Wszystko oczywiście ze współpracy i kooperacji z Duchem Świętym. I kończąc, chcę powiedzieć, że Duch Święty prowadzi nas do postępowania według Jego cech charakterów i owocnej służby. Najprostszą rzeczą, żeby sprawdzić, czy moje życie idzie we właściwym kierunku, czy moje życie i moja służba dla Boga idzie we właściwym kierunku, to trzeba zobaczyć, ile z tej listy rzeczy cielesnych jeszcze robię albo są we mnie, a ile rzeczy, które są owocem ducha, jest we mnie i w moim życiu. Duch Święty nas prowadzi do tego, żebyśmy zmieniali swój charakter. Pamiętacie Pawła? Zanim Jezus mu się objawił? Buńczuczny człowiek. On myślał, że wie wszystko. Uczył się pięcioksiągu, pism żydowskich u najlepszych nauczycieli w Jerozolimie. I on myślał, że wie wszystko. Myślał, że to jest już na topie takim, że nikt mu nie podskoczy. Ale tak niestety nie było. Kiedy Jezus stanął na drodze jego życia, to co powiedziałem wcześniej, musiał zacząć się uczyć. Pamiętacie Piotra? Panie, ja z tą w ogień pójdę. Jezus mu powiedział, wiecie co on powiedział? Jeszcze nie skończy się noc, a już 3 razy się mnie zaprzesz. Ale kiedy przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty do jego życia, to Piotr robił czasami jeszcze błędy, ale widzimy zupełnie innego człowieka. Na koniec jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Każdy człowiek wierzący, który uznał, że Jezus jest jego Zbawicielem, powinien dołożyć wszelkich starań, powinien starać się z wszelkich sił do tego, żeby być ochrzczony Duchem Świętym. My o tym czasami mało z tego miejsca mówimy. Ale kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, On je zmienia. Dopóki Jezus w Duchu Świętym nie zmieni naszego życia, będziemy cały czas próbować tworzyć sobie zakon w naszym życiu, według którego my chcemy postępować. Ale tak naprawdę, kiedy człowiek staje się niewolnikiem Jezusa Chrystusa, staje się wolnym człowiekiem. Kiedy Duch Święty przychodzi do jego życia, On wyznacza kierunek jego życia. To, co ty masz do powiedzenia, jest wtedy mało istotne. Duch Święty przyszedł do apostołów w śnie i mówi, pójdziecie tam i tam. I oni myślicie, że z tym dyskutowali? Nie, rano wstali, zebrali się, pomodlili się, włożyli ręce na tych, którzy mieli iść i oni tam szli. Powiedzieli, że tam ich Duch Święty potrzebuje w tamtym miejscu. Życzę nam wszystkim, mi i wam, żebyśmy osiągnęli kiedyś taki poziom. Że coś nam się przyśni, albo będziemy wiedzieć, że Duch Święty nas wysyła w pewne miejsce i my wszystko zostawimy i tam po prostu pójdziemy. To jest poziom, do którego powinniśmy dążyć, do którego nasze życie powinno zmierzać. Na razie jest jak jest. Na razie może nam się chce spać, nawet tu teraz na tym miejscu. Może wyjdziemy stąd i możecie nic nie pamiętać z tego, co mówiłem. Ale wierzę w to, że Duch Święty chce działać przez życie i przez życie ludzi, chce działać przez swój Kościół. I czy nam się to podoba, czy nie, to pewnego dnia się stanie. Pytanie jest tylko, czy my, czy ja, czy ty, czy obojętnie kto tu siedzi, będziemy tego uczestnikiem. Czy będziemy stać z boku i nie będziemy wiedzieć, co się dzieje. Ja wam życzę tego, żebyśmy byli zawsze w nurcie tego, co chce Bóg zrobić przez nasze życie. Każdy zbawiony człowiek musi mieć, samo zbawienie, kończąc już, każdy zbawiony człowiek musi działać. Mówiąc najkrócej. Samo przychodzenie tu nic nie daje. To nas posila, to nas wzmacnia, okej, ale to jest za mało, żeby żyć. To jest tak, jakbyś chciał się najeść 2 razy w tygodniu. I przyjdziesz się tu, najesz i potem 4 dni ani picia, ani jedzenia. A Bóg nie chce, żebyśmy się tak odżywiali. Od nabożeństwa do nabożeństwa. Bóg chce, żebyśmy robili coś więcej. Bóg chce, żebyśmy to zbawienie, które dostaliśmy, wykorzystali we właściwy sposób. On chce z nami współdziałać, aby to zbawienie nie zostało zmarnowane. Aby to, co wspominaliśmy dzisiaj, nie zostało zaprzepaszczone w naszym życiu i nie zostało odsunięte na bok. On chce, żebyśmy żyli razem z Nim i żebyśmy się poruszali w Nim. Żebyśmy jak najmniej mieli uczynków ciała, a żebyśmy jak najwięcej mieli uczynków, które pochodzą z Ducha. Amen.